tak jak już wam mówiłem, że to jest moja imieninowa intencja. I ja tę mszę świętą Chrystię odprawiam za was tutaj obecnych i za tych, którzy mnie słuchają przez internet i w Polsce, i w Europie, i na innych kontynentach, bo tak wskazuje na to komputer. Za wszystkich, z którymi Pan dał mi kontakt w życiu, którzy liczyli na to, że im jakoś pomogę. A jestem świadom, że to była dość nieudaczna nieraz pomoc. Za te wszystkie, Panie, chcę odprawić tę Chrystię, zatopić ich w Twoim miłosierdziu, w miłosierdziu Twojej Matki, naszej Matki Maryi. A z kolei proszę o rewanż, dziesiątek różańca, dzisiaj albo jutro. Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki. To sformułowanie, że Maryja jest Bożą Rodzicielką, budzi nieraz zdziwienie, zakłopotanie, a u wyznawców innych religii wręcz zgorszenie. Jak to człowiek, kobieta urodziła Boga? Jak to jest możliwe? Otóż my rozumiemy to tak, że Maryja jako człowiek poczęła i urodziła mocą Ducha Świętego człowieka. Ale okazuje się, że ten człowiek też był Bogiem mocą Ducha Świętego, ale ten, który przyjął na siebie człowieczeństwo, chciałby się powiedzieć na ludzkość, był także Synem Bożym, a przyszedł po to, żeby spełnić wielkie tęsknoty wszystkich wielkich religii świata. W tych religiach jest dążenie do Boga, a okazuje się, że Bóg w Jezusie Chrystusie dzięki Fiat Maryi dąży do każdego człowieka, nie tylko do nas wierzących w Jezusa Chrystusa. Ale ja wierzę, że Jezus przychodząc na ten świat dąży do naszych wnętrz przez krzyż i zmartwychwstanie, przez miłość większą niżeli nasze zło, to co nas dzieli od Boga. Jeśli organizuje sobie swoje ciało, Kościół, to tylko w tym celu, żeby znowu w nas iść do drugich i tak kontynuować w nas tajemnicę Bożego Rodzicielstwa. Do Soboru Watykańskiego II w dniu 1 stycznia obchodziliśmy imieniny Jezusa Chrystusa. To był dzień imienin Jezusa Chrystusa i czytana była Ewangelia Łukasza, ten fragment o obrzezaniu w dniu 8, gdy nadano mu imię Jezus. Na ten temat katecheza już była w Adwencie. Natomiast od Soboru Watykańskiego II w tym dniu Jezus ustępuje miejsca swojej Matce, a właściwie Syn Boży ustępuje miejsca Duchowi Świętemu. Bo jak otworzymy Apokalipsę świętego Jana Apostoła, która jest podsumowaniem całego Pisma Świętego, to w drugim wstępie czytamy takie słowa: łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi. Czyli że są trzy epoki zbawienia. Jest epoka Ojca, Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój zrodziły się poprzez od tego, który jest. To jest epoka Syna, pełnia czasów, ponieważ Bóg stał się jednym z nas. Niejako w czas weszła wieczność i w nas już jest życie wieczne. I dopiero otrzymujemy pokój głębi, kiedy zaczynamy tym żyć nie sobą i nie dla siebie, tylko Chrystusem zmartwychwstałym, Jego miłością z krzyża i pozwolić, żeby w Nim wszedł do naszych wnętrz Ojciec, Syn i Duch Święty. Od tego, który jest. Teraz ja mówię, że zaczęła się epoka Syna, który był w Starym Testamencie, kiedy w ogóle jeszcze nawet powołanie Abrahama, Abraham nie był powołany, który był w epoce najtrudniejszej, był Ojciec. Był poprzez to, co przyjdzie w Jezusie Chrystusie. O tym nam mówią księgi Starego Testamentu. Przez tak zwaną łaskę uprzedzającą, który przychodzi. Przychodzi w epoce Ducha Świętego. Ale tak jak druga osoba Trójcy Święty, Syn Boży, przyszedł w cieśli z Nazaretu, tak z kolei Duch Święty przychodzi w niewieście Maryi. W niewieście świat odszedł od Boga i w niewieście świat ma wracać do Boga. W niewieście szatan udowodnił człowiekowi, człowiek to uwierzył, że za bardzo nie należy oddawać swego życia Bogu, bo się coś tam przegra. Z człowiekiem jakimś typem szczęścia się rozminie, bo z kolei w Maryi, w pełnym oddaniu się jej, gdy my stajemy się glebą, a ona, w której zamieszkał dla nas Duch Święty, przychodzi do naszych wnętrz, razem z nią, z Duchem Świętym, przychodzi cała Trójca Święta. To jest od Soboru Watykańskiego II, ponieważ jest w tej Bożej sztafecie wymiana pałeczki. Ostatnia epoka zaczyna się od Soboru Watykańskiego II. Pod tym kątem dobrałem czytania o trzech epokach. Charakterystyka tych trzech epok według proroka Ezechiela, a później według Ewangelii Łukasza, które jest jakby na tapecie Kościoła w tym roku liturgicznym. Też tryptyk o trzech epokach zbawienia.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie ów mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt miarniczy, odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci i był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew, a on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Oto Słowo Boże.
Mowa jest o świątyni i spod prawej strony tej świątyni wypływa woda życia. Woda wyjątkowa, która ma moc uzdrawiania. Według Apokalipsy cechą Ducha Świętego, który jest życiem Bożym, jest woda. Woda niesie życie. Bez wody nie ma życia ani w świecie roślin, ani zwierząt, ani ludzi. I Duch Święty przyjął symbolikę wody, żeby woda go obrazowała i pokazywała, jak jest niezbędny. Jak jest niezbędny. Ba, jak bardzo chce być w nas, nas przenikać. I że jest w nas. Świątynia. Świątynia, czyli miejsce obecności Boga, zrodziła się w momencie fiat Ducha Świętego, zwiastowania i odpowiedzi Maryi. W Maryi zamieszkał Duch Święty, ale nie tylko Duch Święty, ale Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Maryja się stała świątynią. Dalej jest mowa o tym, że świątynia była skierowana frontem ku wschodowi, tam, gdzie wschodzi słońce, czyli że Jezus Chrystus, Duch Święty, przynoszą nam prawdę o Ojcu, bo symbolem z kolei, obrazem miłości Ojca jest Słońce, że Słońce jest miłością bezwarunkową. My sądzimy, że Bóg kocha, ponieważ my jesteśmy dość dobrzy, dość przyzwoici. A Bóg mówi, ja nie dlatego kocham, że jesteś wspaniały, tylko kocham dlatego, że jesteś mój, że jesteś moja, że wszystko jest moje na tym świecie, w świecie roślinek, zwierząt. Wszystko to jest moje. Ja to wszystko ogarniam tak, jak słońce niesie wszystkiemu życie, radość. No i wtedy woda pełni swoją funkcję. Ku wschodowi. I to słońce będzie coraz bardziej wschodzić. Spod prawej strony świątyni wypływa woda. Aluzja do tego, że Jezus został przebity przez longina od prawej strony do lewej i wypłynęły krew i woda. Z Jego śmierci, z Jego bezgranicznego poddania się człowiekowi, aż do śmierci. I zaczyna płynąć ta woda, Duch Święty, 1000 łokci, woda do kostek, 1000 łokci, woda do kolan, 1000 łokci, woda do bioder. 3 epoki, 1000. 1000 to jest 10 razy 10 razy 10. Dlaczego liczba 10? Dlatego, że w każdej epoce chodziło o to, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, że człowiek jest pomyślany jako prawdziwa świątynia. Jeżeli człowiek powierzy, będzie oddawał swoje życie Bogu, Trójcy Święty, najpierw Ojcu, później Synowi i Duchowi Świętemu. I w nim będzie rosło w miarę obecniania się Trójcy Świętej, rosło życie Boże. Do kostek. To jest cechą epoki Ojca. Cecha epoki Ojca została scharakteryzowana w momencie powołania tego, który był typem, prototypem Jezusa, Mojżesza. Mojżesz wyprowadza naród, potomstwo Abrahama z Egiptu, z sytuacji śmierci, i Jezus z Egiptu wewnętrznego, z mocy złego ducha. Ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Akt twórczy jest święty. I za mało kontemplujemy ten fakt, a Jezus, ustanawiając 7 sakramentów świętych z drogiej materii, zwraca nam na to uwagę, że wszystko jest święte, że ten świat to nie jest ziemia nieczyja, tylko że to jest akt mądrości i miłości Boga Ojca. Ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Zdejm sandał. Szanuj wszystko. Jest aktem miłości Ojca. Ale do nas to nie dociera. My się panoszymy. Panoszymy, a nie kontemplujemy. Akt spółczy jest aktem świętym. Wszystko jest święte. Powinniśmy odnosić się z szacunkiem. Kolejne 1000 kroków, 1000 łokci, woda do kolan, epoka syna. To, co Jezus jako Bóg zrobi, niosąc grzechy ludzkie całe 3 lata swojej publicznej działalności, reagując na zło miłością, miłosierdziem, a później to, czego dokonał podczas drogi krzyżowej na krzyżu, to gdybyśmy znali potęgę pokory Boga, a światu jest potrzebna tylko pokora, nic więcej. Gdyby była pokora, byłoby przebaczenie i świat byłby rajem. Zabija każdego z nas i cierpi każdy z nas tylko z powodu pychy, bo nie rozumie. Gdybyśmy rozumieli dzieło Jezusa Chrystusa, bylibyśmy na kolanach. Na kolanach. Następne 1000 łokci, przypuszczam, że tu chodzi o krok, i woda, czyli życie Boże, obecne Ducha Świętego, sięga bioder. Biodra u mężczyzn, u kobiety są miejscem, w którym Bóg Stwórca złożył wielką tajemnicę uczestniczenia w poczęciu i w rodzeniu dzieci Bożych. I dzieło szatana polegało na tym, że człowiek zaczął się tutaj czuć i po dziś dzień czuje panem w tej sferze. Brak namaszczenia Duchem Świętym, obecności tej miłości. I że to będzie cecha epoki Ducha Świętego. Świętość w sferze korzystania ze sfery płodności. Świętość. Pełne wylanie Ducha Świętego. Dzisiaj świat w tym względzie najbardziej odszedł, już jest na poziomie Sodomy i Gomory, bo nie ma grzechu w tej sferze. Nie ma grzechu. Jeszcze Bóg jest, ale tutaj człowiek jest absolutnym panem. Największy triumf żaden święci. Do bioder. Wreszcie woda jest tak głęboka, że człowiek nie jest w stanie przejść. Chodzi oczywiście już o życie wieczne w Bogu. Epoka Ducha Świętego, który przychodzi w tajemnicy niepokalanego poczęcia. Znowu chodzi o poczęcie. Wszystko się rozpoczęło od Fiat Maryi i Fiat Jezusa Chrystusa jako człowieka. Niech się stanie. Oddaje się do dyspozycji. Zgoda na to, żeby Bóg w nas i poprzez nas zaczął działać i obecniać swoją miłość. Woda, życie, życie Boże. Miłość. Tam, gdzie jest miłość, tam pojawia się prawdziwe życie.
Pan uznaje drogę sprawiedliwych. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. Co uczyni, pomyśleń nie wypada. Nie tak występni, nie tak. Są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata, toteż występni nie ustoją się na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego że jesteście synami, Bóg wysłał do serc waszych ducha, syna swego, który woła Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże.
Nieporozumienie może budzić to słowo, którego użył święty Paweł, że my, zrodzeni pod prawem, zostaliśmy wykupieni. Co to znaczy wykupieni? To nie znaczy, że Jezus komuś musiał coś zapłacić poprzez swoje życie. Jest to nawiązanie do faktu, iż w czasach starożytnych, kiedy istniało niewolnictwo, bywało, że pan nie miał potomstwa, a miał niewolnika, którego pokochał, polubił i przekazywał mu swój majątek. Oczywiście załatwiał to w odpowiednim urzędzie państwowym. I tak ten niewolnik stawał się panem. Pan niejako go wykupował z położenia niewolnictwa. Tego samego dokonał Jezus, będąc Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Zrealizował to, co nas obowiązywało. Dwie tablice dekalogu. Dwie tablice dekalogu stały się Chrystusem zmartwychwstałym. I Jezus za naszą zgodą, jako Pan i nieba i ziemi, przychodzi do naszych wnętrz. Jeśli my mu mówimy, jesteś moim Panem, do Ciebie należę, tym samym przestajemy być niewolnikami. Stajemy się dziedzicami życia, które ma Bóg Ojciec. Alleluja, alleluja, alleluja. Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców, przez proroków. W tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to się rady faryzeusze uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazł ją, sprasza przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiada wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Jak zauważyliście, że z tego tryptyku trzech przypowieści o miłosierdziu Bożym, tryptyku, o którym się mówi, że jest sercem Ewangelii Łukasza, jest to Ewangelia Miłosierdzia Bożego. Przeczytałem przypowieść o kobiecie, ponieważ w tej kobiecie zamieszkał dla nas Duch Święty, o czym jest mowa, że ma 10 drachm. To, gdy Maria powiedziała, niech się stanie w czasie zwiastowania, to Bóg stał się człowiekiem w niej, poczęła, później porodziła. Dwie tablice dekalogu ostatecznie stały się Jezusem Chrystusem, miłością z krzyża, zmartwychwstaniem i darem pięćdziesiątnicy. Jest mowa najpierw o tym, kim dla nas, na czym polegało miłosierdzie Syna Bożego, cieśli z Nazaretu, że On jest tym dobrym pasterzem, przyszedł na ten świat tylko po to, żeby w krzyżu i zmartwychwstaniu być dobrym pasterzem. To znaczy odnaleźć każdą owieczkę. Miał 100 owiec, 100 symbol epoki Syna, czyli do epoki Ojca, do liczby 10, dochodzi kolejne 10. Jezus pomnożył 10 owiec. Ale zagubiła się tylko jedna. To znaczy, że Jezus chce powiedzieć, że życie wieczne na wieki w Ojcu dla jednej duszy, gdyby się zagubiła, jeszcze tak pięknym, tak ważnym, tak potężnym że On przyszedł na ten świat i powtórzył swoją historię na jednej duszy ludzkiej. Tak jest piękna miłość Ojca i tak bardzo Bogu Ojcu zależy na tej jednej, jedynej owieczce, bo ona jest jedyna, niepowtarzalna. A Jezus jako Syn Boży zna serce Ojca jak nikt z nas. My niestety, mówiąc o zbawieniu, chowamy się w tłumie. Chowamy się w tłumie. A Jezus poprzez tę przypowieść palcem wskazuje na mnie, na ciebie, ty wystąp. O tobie mowa. Wszystko, co zrobiłem, jak mnie widzisz w krzyżu, to szukałem ciebie, bo jesteś tą owieczką, która się uwikłała, szukając życia, bo w tamtym trudnym klimacie owce szukały właśnie w krzakach zielonej trawek, a później już nie były w stanie wyjść same o własnych siłach. Beczeniem przywoływały pasterza czy tych, którzy szukali, bierze na ramiona. To znaczy, że zmartwychwstał, żeby być w nas i nigdy nie jesteśmy już sami, cokolwiek przeżywamy. Tak jak to pięknie powiedział święty Jan Wianney, to nie jest prawdą, że my dźwigamy krzyż. To właśnie Jezus w krzyżu nas wszystkich dźwiga. My idziemy Jego mocą, nie zdając sobie sprawy. Nam się wydaje, że to my tacy dzielni, ale gdyby On wszystko odjął, co jest Jego, to nie wiem, czy bylibyśmy w stanie jedną godzinę tutaj przeżyć. Idziemy Jego mocą. Ale Jezus tej mocy nam udziela, tym więcej, im bardziej my przez myśl serca jesteśmy z Nim, przy Nim, w naszym wnętrzu obecnym. Ba, pięknie jest tu powiedziane o świętym obcowaniu, że niebo kibicuje, całe niebo kibicuje, aniołowie kibicują i cieszą się. Cieszyli się, jak Pan Jezus dźwigał krzyż, jak powiedział, wykonało się. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy, grzesznicy. Byli tacy, którzy się zbliżali do Jezusa, byli tacy, którzy krytykując odchodzili, gadzili Jezusa. Przychodzili ci, lgnęli jak do magnesu do Jezusa, grzesznicy, którzy mieli świadomość grzechu. Świadomość grzechu. A ci, którzy się uważali bez grzechu, gardzili, odchodzili, gorsząc się. W związku z tym musimy bardzo uważać w życiu i po czym można poznać, że w nas jest Chrystus zmartwychwstały, prawdziwy, jeżeli do nas ludzie lgną. W związku z tym musimy uważać, żeby w nas nie fermentowała pycha, miłość własnego Ojca. Znowu jest przypowieść o Bogu Ojcu, ale o Duchu Świętym jakby milczenie, ponieważ Duch Święty wiedział, że jak gdyby chciał uprzedzić Maria w momencie urodzenia Jezusa Chrystusa nie skończyła swojej misji. Tak jak mniemają niektórzy chrześcijanie, katolicy nawet. Ona już tam jako królowa na bocznym w fotelu siedzi i czasami tam synu, no ale wiesz, nie, ona jest centrum. W momencie, kiedy powiedziała Fiat, Duch Święty na zawsze w niej zamieszkał, tak jak ziarno posiadł nią, jak ziarno posiada glebę na zawsze. I rośnie. A jeszcze w Ewangelii Jana Jezus w testamencie powiedział: teraz już możesz być matką. Tobie przekazuje, tak jak mężczyzna w porządku natury przekazuje życie dzieciom w niewieście, tak ja w porządku płodności Bożej przekazuję Tobie, Duchowi Świętemu, to, co moją płodną miłość skrzyża, Baranka Bożego. Podejmijcie się misji rodzenia świata dla nieba, dla Boga. A ja z siebie będę nieustannie wylewał to życie. Nie ma tu wprost przypowieści o Duchu Świętym, ponieważ Duch Święty zamieszkał w kobiecie. Ona nie skończyła swojej misji. Ona dopiero swoją misję w pełni rozpoczyna w momencie zmartwychwstania i pięćdziesiątnicy. Duch Święty pełnie jeszcze w niej zamieszkał. Dlatego ten tryptyk wybrałem w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, żeby powiedzieć, że to nie chodzi o tytuł, kim ona jest w sobie sama, tylko kim ona jest dla nas, że ona nas szuka razem z Duchem Świętym, oczekuje ona, która powiedziała fiat, czeka na nasze fiat, żeby z Duchem Świętym w nas zamieszkać i w nas rodzić piękno miłości Jezusa z krzyża, bo tego najbardziej świat potrzebuje. Cudu przebaczania i cudu pokory. Liczba 10, dwie tablice. Pan zjada dwóch tablic. Nie tak dawno w homiliach omawialiśmy ten tryptyk i mówiłem, że jest to nawiązanie do obyczaju, że kobiety wschodu przy sobie nosiły swój majątek, ponieważ na skutek kaprysu mężczyzny w jednym momencie musiała odejść. Jak mężczyzna jej powiedział, od tego momentu nie jesteś moją żoną. Nie wolno jej było nic zabrać sobie. Dlatego wszystko zamieniała w monety odpowiednie. Tutaj jest mowa o drachmie. Drachma to tyle, co w języku Rzymian denar. Wszyscy za dzień pracy otrzymywali po denarze, czyli pełnię zmartwychwstania. Pełnię zmartwychwstania, darmo. Czyli w Maryi Jezus zostawił swoje zmartwychwstanie. I ona, nosząc na głowie 10 drachm, pełnię zbawienia, chce powiedzieć, że jesteście moją dumą, moją radością. Ja bez grzechu, napełniona Duchem Świętym, cała jestem dla was. Cała jestem Matką. I chcę z Duchem Świętym rodzić was, Jezusa Chrystusa. To nie jest tak, że my na modlitwę przychodzimy piersi. Nie. Ja zawsze mówię, to Pismo Święte zresztą mówi, że zanim ty udasz się na modlitwę, już Pan Jezus czeka, już Maryja czeka. O, no wreszcie tak. I dlatego włączajmy się w tę modlitwę, która już tam i Jezus, i Maria prowadzą do Boga Ojca. Szukając. W związku z tym nie traktujmy modlitwy siermiężnie, że to taki siermiężnik. Tylko nie, my tam, że tak powiem, dochodzimy, dołączamy się. I mówimy, Jezu, ucz mnie modlić się, Maryjo, ucz mnie modlić się. Od momentu fiat na ziemi obietnicy zostało zasadzone drzewo życia. Drzewo życia. A my jesteśmy drzewami poznania dobra i zła. Wyboru. Dobra i zła. Jeżeli zgadzamy się na to, żeby Maryja, drzewo życia, z Duchem Świętym, piękno krzyża w nas zasadziła, inni korzystali z tych owoców, to wtedy nasze życie jest źródłem ogromnego bogactwa, dobra. A jeżeli nie wybieramy, bo to nie tylko chodzi o to wybierać dobro i zło, ale samo zaniechanie wyboru już jest złem. Jeżeli ponawiamy oddanie, zapraszamy Chrystusa Zmartwychwstałego, On w nas znaszczyni drzewo życia. Wtedy zaczyna się owocowanie naszego życia. No i Bóg Ojciec, przypowieść o Bogu Ojcu. I w Starym Testamencie, i teraz Bóg Ojciec, który ma swoje wyciągnięte ręce w człowieku Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i w Maryi, z Duchem Świętym, ma wyciągnięte ręce pod dzieci. I w progu nieba życia wiecznego czeka. A już jeżeli jakiś drań się ocknie, to leci, przytula. W niebie wielka uroczystość. Solenizan przyszedł. Z ziemi grzesznik. Tyle lat grzeszył. Solenizan. Tak jak to księża mówi, no dzisiaj miałem jubilata. na to człowieka, który po wielu latach przyszedł do spowiedzi. To oni czekają na jubileatów. Gdyby sam Bóg tego nie powiedział, to nikt z ludzi nie odważyłby się o Bogu Ojcu coś takiego powiedzieć. To tylko ten, który zna Boga Ojca. Uważaliby ludzie, że to jest bluźnierstwo. To, co najbardziej mnie uderza w tej przypowieści o Bogu Ojcu, a te świnie, zajrzałem do słownika z symbolami, okazuje się, że ci, którzy ze wsi pochodzą, to są w stanie zrozumieć. Zawsze, ilekroć razy maciora poczęła swoje potomstwo, to zawsze mnie zdumiewało, że to jest taki maleńki tłumek tych świnek małych. Ogromnie dużo ich. Każda świnia. I w starożytności świnia była symbolem płodności. I była ofiarowana Bogom płodności. Bo bardzo były płodne te maciory. I z tego względu nie wolno było jeść. Wszystko, co było ofiarowane Bogom płodności, Żydzi nie mogli z tego mięsa korzystać. Więc służył młodszy brat, służył Bogom płodności, czyli żył Duchem Świata. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod ostatnim chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się, pójdę do mego ojca i powiem mu. Inne tłumaczenia zaglądałem, inne tłumaczenia mówią, że wszedł w siebie. Wszedł w siebie. I to jest najtrudniejsze, że jak człowiek narozrabia, to bardzo mu trudno przyznać się i wejść w siebie. I to jest dla mnie apokalipsa sumienia, że otrzymał łaskę apokalipsy sumienia. Że to będzie się działo w przełomie epoki Syna do epoki Ducha Świętego, że Bóg Ojciec zafunduje całym narodom, poszczególnym ludziom, apokalipsę sumienia, czyli wejdą w siebie głupotę swego życia. Jaka to nicość mego życia, jakiej nicości ja służę, pomijając to, co Bóg Ojciec daje mi przez te dwie wyciągnięte ręce Jezusa i Marii. Wrócę do mego Ojca. No to podsumujmy. W tych dniach ludzie ludziom będą składać życzenia. A dzisiaj całą noc będą, przepraszam się, świnić. Ludzie ludziom. I tak jak niedawno w telewizji był problem poruszony nietrafionych prezentów, że to jest wielki problem. Nawet sklepy powstały. Magazyny z nietrafionymi prezentami, gdzie można składać nietrafione prezenty. Tak mogą być dzisiaj nietrafione życzenia. Nietrafione życzenia. Dlatego Bóg Ojciec przychodzi poprzez te czytania, poprzez ten tryptyk i pokazując na Jezusa i Marię, Jezusa jako człowieka, Marię jako człowieka. Byli glebą, byli tylko glebą i Maria i Jezus mówili tylko fiat w stosunku do tego, który szuka Bóg Ojciec w Jezusie i w Marii szuka. I wtedy nasze życie się staje tak bogate, tak wielkie, jak życie Jezusa i Marii, bo oni zamieszkują w nich, poprzez nich zamieszkuje miłość Ojca w nas i dla nas, ale też dla innych. Tegoż właśnie sobie i wam, umiłowani słuchacze, tu obecni i daleko, stąd, ale duchowo blisko, w świecie, w rodzinie ludzkiej. Amen. Oto będę się modlił. I odmówimy tę modlitewkę, którą podyktował Jezus Chrystus, jako że od Soboru Watykańskiego II weszliśmy w początek epoki Ducha Świętego, największego wylania życia Bożego. Za mną powtarzajcie. Niepokalana.
Niepokalana.
Tobie oddaję. Moje myśli i słowa.
Moje czyny.
Całe moje życie.
Moją śmierć.
I wieczność.
I wieczność.
Ojcu.
Ojcu.
Chwa Ojcu i Synowi Duchowi Świętym,
jak było na początku,
teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
A wy, aniołowie, którzy się tak cieszycie, to bądźcie w sposób szczególny razem z całym niebem w tej Eucharystii razem z nami.